dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i Bogdana Czarneckiego, naszego stałego gościa w cyklu Rozmowy o Biblii.
Witaj Sławku, witajcie.
Czy to miejsce jest bezpieczne?
No jest, to jest mój dom. Chciałbym się w nim czuć bezpiecznie i do tej pory tak jest.
No ja zadaję to pytanie dlatego, że w tej chwili bardzo wielu chrześcijan cierpi na świecie. Słyszymy w telewizji w Syrii na przykład prześladowania w Stanach Zjednoczonych. Człowiek, który zadawał pytanie, czy jesteś chrześcijaninem, a następnie zabijał. Jeżeli odpowiedź była twierdząca, słyszałeś?
Nie słyszałem tej historii akurat. No, prześladowania się zdarzają, są nawet powiedzmy sobie nieodłączną częścią życia chrześcijanina.
No właśnie, spotkałeś się kiedyś w swoim życiu z prześladowaniami za wiarę, bo jesteś osobą wierzącą.
Tak, spotkałem się z prześladowaniami. Może kilka słów na temat prześladowań, dobrze?
Co to jest prześladowanie za wiarę, a co nie jest prześladowaniem za wiarę, bo to jest istotne. Żeby to odróżnić, bo jeżeli, nie wiem, moja głupota na przykład powoduje, czy mój upór, moje zacięcie, zacietrzewienie powoduje pewne doświadczenia, ja mówię, o, to są doświadczenia chrześcijańskie. Niektórzy tak mówią.
Tak, niestety, a to jest po prostu głupota czyjaś, nie? To jest tak, jakby mówić, że a jechałem na nabożeństwo i dostałem mandat za przekroczenie prędkości, to jest prześladowanie.
To jest doświadczenie, mój drogi, chrześcijańskie.
Powiedzmy, natomiast... Tak, spotkałem się z prześladowaniami i teraz dla mnie prześladowanie jest czymś takim. Ja mam różne kręgi, w których żyję. Wiadomo, rodzinny, praca, przyjaciele i tak dalej. I w pewnym momencie zaczynamy dostrzegać, jeżeli nasza wiara i w to, co wierzymy, i nasze postępowanie związane z wiarą zaczyna niektórym przeszkadzać, próbują nas z tego wyłączać, próbują nam z nami się przestać przyjaźnić, przestają nas powoli na coś tam zapraszać, rodzina ma do nas jakieś takie dziwne pretensje, w pracy nas spotykają różnego typu komentarze.
To no bo ty, Bogdan, tak trochę jak nie mężczyzna, ani nie wypija, ani nie zapali, ani nie przeknie.
No tak. Czyli tych przyjaciół może tylu nie ma, co byśmy chcieli, żeby było, bo są nieraz bardzo fajni ludzie. To są na razie takie dosyć łagodne prześladowania. Dzieci mają różnego typu rzeczy. Jeżeli nie są na przykład katolikami, no to wtedy rodzice innych dzieci nastraszają, stawiają je trochę negatywnie do tych dzieci niekatolickich i to też są prześladowania. Wszystko to są takie objawy tego, że świat chciałby, żeby nas troszeczkę zmienić.
No, boimy się tego, czego nie znamy.
Tak jest. No nie tylko to, ale w ogóle jest już w Ewangelii Jezus mówił, że będą różnego typu doświadczenia. Mamy tutaj sporą część rozdziału 15 i 16 Ewangelii Jana temu poświęcono. Na przykład od wersetu 18. Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność, ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. I to jest taka zapowiedź naszego Pana. A potem mamy w 16 rozdziale już... To wam powiedziałem, żebyście się nie załamali w wierze, mówił to do innych tak, wyłączą was z synagogi, czyli nie będą chcieli z wami mieć
społeczności. Jak my to mówimy. Tak?
Dla Żydów to synagoga to nie tylko było to miejsce, że przychodzili, mieli nabożeństwo i wychodzili, ale to było miejsce spotkań, takie wykorzystywane...
Integrujące środowisko.
Tak, i nagle nie, tego my nie chcemy, nie? Z tym się nie witamy, z tym nie rozmawiamy, jak będą jakieś interesy, to z nimi nie chcemy na ten temat rozmawiać. To jest takie wyłączanie, to jest takie stawianie zaporu, niekiedy niektórzy...
Ostracyzm.
Tak, taki ostracyzm. Niektórzy mi opowiadali kiedyś, jak byli jeszcze w dawniejszych czasach, się miauczało za tymi ludźmi, którzy na przykład byli innej wiary, mówiono, że kocia wiara i tak dalej. No już niektórzy to jeszcze pamiętają, nie? To już minęło tak w znacznym stopniu, ale tego typu rzeczy były.
No dobrze, ale z drugiej strony to te chrześcijańskie prześladowania, które spotykają wierzących, można powiedzieć, istnieją już od początku, za czasów Jezusa się ujawniły. I czy to nie jest też tak, że pewną siłę Kościół zyskał właśnie będąc prześladowanym, bo w Judei na przykład, w Jerozolimie, będąc prześladowani, chrześcijanie przemieszczali się gdzieś dalej i dzięki temu chrześcijaństwo rosło?
To jest bardzo ciekawa myśl, bo faktycznie tak jak siłę fizyczną uzyskuje się poprzez ćwiczenia, tak i też psychiczną. Nasze umiejętności zyskujemy poprzez ćwiczenia. Prześladowania temu służyły. Bo jaki jest cel życia chrześcijanina, Sławku?
Zbawienie, życie wieczne.
Zbudowanie w sobie jak najlepszego, prawie doskonałego charakteru. Do doskonałości pewnie nigdy nie dojdziemy. Natomiast ten charakter ćwiczymy w tym, że stosujemy prawo Boże i ono nas udoskonala w jakimś stopniu.
W ogniu prób i doświadczeń.
Tak jest, tak jest. I teraz to ciekawe, pierwsze przesiewanie w kościele pierwotnym dotyczyło właśnie prób związanych z charakterem. Bo wbrew temu, co wielu nas pewnie uczyło się w szkołach, że to imperium rzymskie było imperium bardzo tolerancyjnym. Ono cieszyło się z tego, że ludzie wierzyli. Oni chcieli tylko od ludzi kilku rzeczy. Mianowicie, żeby wierzyli w to, co chcą wierzyć, żeby pozwolili sąsiadowi wierzyć w to, co chce wierzyć i żeby płacili podatki. To było w skrócie wymagania Imperium Rzymskiego. A, jeszcze żądali, żeby pokłonili się cesarzowi. No i teraz zaczęli mieć Rzymianie kłopot z Żydami i z chrześcijanami, bo żydowska i chrześcijańska religia mówiły, że my jesteśmy tymi jedynymi dobrymi. No i nagle to ten, co wierzy w Wenus, to już nie jest taki dobry, nie? W związku z tym zaczęły być pewne kłopoty i zaczęto też domagać się od chrześcijan powszechnie, żeby kłaniali się cesarzowi jako Bogu. I to były rozmowy w tym typie. To nie było tak, że kogoś chciano zabijać, bo obywatela rzymskiego zabić to byłby pewien kłopot, więc brano ludzi, tak jak teraz za czasów komuny, mówiono tak, słuchaj, my też nie wierzymy w ten system. Przecież on nie jest żadnym Bogiem, to jest po prostu zwykły człowiek, ale wiesz, no formalność tego wymaga, więc jeżeli nie chcesz mieć jakichś kłopotów, to weź tu podpisz, nikt nie będzie widział, jesteśmy tylko ty i ja w pokoju. Dosłownie tego typu rozmowy były. Nie chciano zabijać. I wielu chrześcijan powiedział nie. I szło na tortury, szło na areny jako pokarm dla lwów, szło do kamieniołomów. I teraz niektórzy z nich wracali po kilkudziesięciu latach, po kilkunastu latach, zabrano im rodziny, zabrano im dzieci, wracali do domu i co widział? Ich współbracia podpisali i żyją spokojnie, bo wybór był taki, albo śmierć męczeńska, albo żyjesz jak żyłeś. Tylko przestąp swoje sumienie, złam troszkę w to, co wierzysz. I to mi się wydaje, było coś wspaniałego, że ci bracia byli prawdziwymi uczynnikami, którzy tego nie uczynili, nie ugięli się. A pierwszy rozłam właśnie tego dotyczył, co zrobić z tymi, którzy, że tak powiem, ustąpili nieco. Czy oni też są, czy oni też nie powinni być wyłączeni z bóżnic, tych chrześcijańskich już. No i doszło do tego, że nie byli wyłączeni, ale już wtedy Kościół zaczął troszkę iść na kompromis. Nie? I to niestety ten kompromis się pogłębiał. Natomiast wielu chrześcijan dalej postępowało bezkompromisowo, ale tylko i wyłącznie w swoim życiu. Bo cała istota polega też na tym, że wielu ludzi tworzy doświadczenia innym, kiedy zaczynają oceniać ich postępowanie. Nie? Czyli na przykład ja stosuję równie surowe prawa dla siebie, ale też oceniam ciebie i bez przerwy ci opowiadam, jakie ty to błędy popełniasz. Wtedy to robisz doświadczenia komuś innemu, nie?
Ale w międzyczasie pewne osoby, można powiedzieć, później poszły już na kompromis i zaczęły działać w obrębie pewnego systemu, który stał się kościołem nominalnym i się okazało, że tam już prześladowań nie było, a były zaszczyty. A to jest średniowiecze, tak?
No nie tylko to jest teraz i teraz, bo niekiedy i tak jest, że w naszych organizacjach kościelnych kto pójdzie na kompromis, kto tam na pewne rzeczy przymknie oko, to czekają na niego spore przywileje.
Można mieć tytuł.
Tak. Można mieć niekiedy robotę, nie? Bo to wiesz, nie zauważyłeś tego czy tamtego, byłeś posłuszny organizacji i organizacja to wynagradza. W ten czy w inny sposób.
Szacowanie kosztów pójścia za Jezusem w stosunku do prześladowań. No właśnie, to pójście za Jezusem, a pójście za organizacją.
No tutaj ja to są wszystko bardzo ciężkie decyzje, nie? Bo to każdy z nas jest osobiście odpowiedzialny przed Bogiem i to nie jest tak, że jak wybierzemy pójście za organizacją, to Bóg nas w jakiś sposób straszliwie potępi i czeka nas tylko wieczne oddzielenie od Niego w piekle czy tam gdziekolwiek inaczej. Nie. Ale nasz charakter nie rozwinie się tak, jakby mógł, nie? Jeżeli tu pojawi się prześladowanie, bo ono zawsze się pojawi, jeżeli my weźmiemy wolę Boga jako najważniejszą i niezależnie od naszych oczekiwań ludzkich i od oczekiwań innych, postąpimy za nią, to prawie zawsze przeszkadza czymś interesom. I prawie zawsze będą za to związane prześladowania.
Czy należy słuchać Boga, cytując zapis Biblii, czy człowieka? No bo tak dobrze byłoby zachować wiarę ojców i mieć spokój.
problem polega na tym, że wola Boga to nie jest tak jasno widoczna, bo to nie jest tak, że stoimy przed wyborem, który mówi, to jest jedna droga, która jest piękna i dobra, a ta druga jest zła i wykraczasz wolę Boga, ale zamiast za to dostajesz jakieś pieniądze. Bardzo często one wydają nam się dosyć podobne, ale się trochę różnią. Czy powinienem zacząć wziąć tą nową robotę, która ma większe pieniądze? Co prawda mogę wtedy od czasu do czasu nie być zboże, albo będę musiał często wyjeżdżać, zostawiać rodzinę, czy zostać tu, gdzie jestem, nie? To z jednej strony może nie będę chodził tak często na zebrania, ale przecież mogę studiować zawsze, zabrać literaturę ze sobą, czy modlić się tego, i nie będę widział tak często żony, no ale będę miał więcej pieniędzy, to mogę za te pieniądze pomóc braciom, czy tam coś
często się usprawiedliwiamy samych siebie.
Tak. I te wybory nie są takie jasne, nie? W naszym życiu. To nie jest tak, że wybieramy między dobrym a złym. Przynajmniej początkowo, ale potem widzimy, że jak jest napisane, po owocach ich poznacie. Nasze decyzje przynoszą nam jakieś konkretne owoce w przyszłości. No i teraz musimy się zawsze modlić do Boga i starać się zrozumieć, co powinniśmy zrobić, co On by chciał, żebyśmy zrobili w tej sytuacji i tak postępować. I to przyniesie jakiś problem, bo zawsze się nie będzie komuś podobało.
Skąd taka siła w tych prześladowaniach, że niektórzy potrafią wtargnąć gdzieś, zabić człowieka, inni potrafią z kolei palić literaturę, na przykład książki, wyrzucać na śmietnik w workach, upocić się przy tym, ubrudzić, wiele litrów paliwa stracić, wiele czasu, a jest to taki żywy gniew.
To jest straszne.
Czy religia ma łączyć?
Ja mi się właśnie, to jest najbardziej smutne, że te prześladowania często też są czynione w imieniu Bożym. Że ci ludzie, którzy cię prześladują, wierzą, że spełniają wolę Bożą. Ten człowiek, który zatrzymał samochód w Izraelu, wyciągnął jadących rodziców i zastrzelił ich na oczach dzieci, jest przekonany, że spełnia wolę Allaha Najwyższego. Że przysłużył się i że za to czeka go nagroda jako w raju. To jest takie błędne przekonanie i błędne zrozumienie tego, co chce Bóg. Inni trochę folgują swoim własnym popędom, czy swoim własnym tym różnym instynktom. Także no, to jest bardzo smutne, że ludzie... A i gniew, i chęć zemsty, i w ogóle dzięki tym twoim przekonaniom i temu, i tamtemu tyle zmarnowaliśmy i tyle tego, to my ci teraz odpłacimy, nie? To też jest taki motyw. Faktycznie, i to jest dla nas przerażające jako chrześcijan, że ludzie potrafią tak wiele uczynić zła wokół nas, i dla nas, i przeciw nam. Właściwie nie za pieniądze, nie wiem, ona ochotnika może.
Jest to ciekawy temat, chociaż część czasu może się uśmiechnie. Jest dzisiaj 4 października 2015 roku. Cudowna pogoda, 25 stopni na dworze. Dlaczego niektórzy w ogóle zajmują się takimi tematami jak wiara? Dlaczego niektórzy chcą cierpieć za wiarę? I dlaczego niektórzy szukają prawdy w Biblii, podczas gdy inni po prostu idą na spacer?
To prawda. Ale ci, którzy są w doświadczeniach, ci, którzy odnieśli nawet najmniejsze prześladowanie, wiedzą, jak to boli, nie? I mogą znaleźć pociechę w tych słowach, bo kiedy Jezus mówi, owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, i to nawet nie musi być literalne zabicie, nie? Ale może być to na przykład obgadanie, obmowa, przedstawienie w złym świetle, w sposób fałszywy. Każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. I to jest trochę smutne, nie?
No taka jest chyba istota właśnie prześladowań chrześcijańskich, że są one często smutne, okrutne i cierpimy, ale z drugiej strony ten temat podjąłem po to, żeby w jakiś sposób zastanowić się nad tym, czy możemy, będąc prawdziwymi chrześcijanami, być oddzieleni od tych właśnie prześladowań.
Nie możemy, ale możemy mieć pewność, że jak one będą,
Bóg będzie z nami.
Bóg będzie z nami i co więcej, po pewnym czasie nawet przestanie mnie zauważać, dlatego że nasze takie duchowe muskuły urosną na tyle, że będziemy sobie w stanie z nimi poradzić. A mamy taką piękną obietnicę, nie? Że Bóg nas będzie doświadczał, ale nigdy na tyle, żeby nas złamać.
No i to jest pozytywne zakończenie tego nagrania, a zatem również i my możemy iść na spacer, korzystając z tej pięknej pogody.
Tak. Dziękuję. Jest. Dziękuję.